Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych z lipca 2017 roku wiek przejścia w stan spoczynku dla sędziów sądów powszechnych, sędziów Sądu Najwyższego i prokuratorów został obniżony do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Przed zmianami wiek emerytalny dla obu płci wynosił 67 lat. W dniu dzisiejszym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok stwierdzający, że przepisy dotyczące wieku przejścia w stan spoczynku sędziów i prokuratorów są niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Na antenie Radia Maryja witam pana ministra Sebastiana Kaletę, wiceministra sprawiedliwości.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Panie ministrze, poprosimy o słowo komentarza do tej sprawy. Zgodnie z Komisją Europejską, regulacje przyznające ministrowi sprawiedliwości prawo do decydowania o tym, czy sędzia będzie miał przedłużoną możliwość orzekania, naruszyły gwarancję niezawisłości sędziowskiej.
No przede wszystkim na początku trzeba wspomnieć o tym, że sama sprawa, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Unii Europejskiej zostały przekazane kompetencje do oceny wewnętrznego systemu sądownictwa państwa członkowskiego jest sporna. Przypominam tutaj orzeczenie niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że Unia Europejska nie ma takich kompetencji, by oceniać przepisy krajowe organizacji sądownictwa. Natomiast co do kwestii, o którą zostałem zapytany, to istotne jest to, że kiedy sprawa była 2 lata temu gorąco dyskutowana, to podnoszono, że w ogóle przekazanie takich kompetencji ministrowi sprawiedliwości jest w oczywisty sposób naruszeniem wszelkich zasad. Nigdy tak nie powinno po prostu być. W międzyczasie, uznając, że te przepisy nie są niezbędne do dalszego reformowania sądownictwa, zostało one uchylone, jednak Trybunał Sprawiedliwości postanowił się nad nimi pochylić. To istotne. Nie wydał orzeczenia w takiej treści, jakiej oczekiwała opozycja. To znaczy, że wszystko, co było zaproponowane, że minister sprawiedliwości w ogóle nie powinien mieć wpływu na to, czy wyrażać zgodę na pełnienie przez sędziego urzędu po przekroczeniu wieku, w którym mógł być przeniesiony w stan spoczynku, tylko Trybunał wskazał, że te przepisy powinny być bardziej precyzyjne. To znaczy wskazywać na gwarancję, wskazać, określić ministrowi czas na podjęcie takiej decyzji. Czyli krótko mówiąc, był to wyrok o wiele mniej idący niż bliżej idący niż oczekiwania opozycji w Polsce. To też pokazuje, że te wszystkie gromy i próba zainteresowania opinii międzynarodowej tą sprawą sądownictwa w Polsce no nie jest tak dramatyczna, jak przedstawiała opozycja. My prowadzimy pewien merytoryczny spór, w którym mamy swoje argumenty. W tej sprawie akurat sprawa się zdezaktualizowała. Natomiast sam wyrok w treści swojej nie idzie tak daleko, jak oczekiwałaby opozycja, jak wieścili komentatorzy, media i różni eksperci, którzy twierdzili, że jakież to różne zasady prawa, że te sądy niemal będą już zawłaszczone, zostały złamane. Trybunał Sprawiedliwości tych obaw po prostu nie podzielił.
Jak pan minister wspomniał, polskie władze zmieniły przepisy, ale Komisja Europejska decydowała się na podtrzymanie zarzutów. Tym samym TSUE oceniało przepisy, które już nie obowiązują. Jaki to ma sens?
Ma to sens następujący, że obecnie na sprawach polskich dotyczących sądownictwa Unia Europejska rękami Trybunału Sprawiedliwości próbuje drogą takiego sądowego potwierdzenia przejąć kolejne kompetencje. Czyli krótko mówiąc, mamy do czynienia z procesem, którym znanym specjalistom od integracji europejskiej, procesem tak zwanej teorii zajętego pola, czyli że instytucje unijne próbują wejść na pole dotychczas przez siebie niezagospodarowane, by wskazać, że ma kompetencje, by zajmować się tymi sprawami wyższe, silniejsze niż państwa narodowe. Jest to bardzo niebezpieczny proces, co do którego my jako Polska konsekwentnie oponujemy. I przykładowo jest to niebezpieczne o tyle, że przed tymi sprawami polskimi przed Trybunałem Sprawiedliwości nie było wątpliwości, że Trybunał Sprawiedliwości nie ma kompetencji do kwestii sądowych. Jednak w ostatnich latach próbuje na sprawach polskich sobie takie kompetencje przypisywać wbrew brzmieniom traktatu w mojej opinii osobistej. Co jest istotne, nie jest to niedostrzegane w innych krajach Unii Europejskiej. Przykładowo w lipcu w Niemczech niemiecki Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie, w którym stwierdził, niemal powielił to orzeczenie, o którym mówiłem chwilę wcześniej, w którym stwierdził, że jeśli Trybunał Sprawiedliwości będzie zabierał głos w sprawie niemieckich sądów, to ten Trybunał Konstytucyjny w Niemczech zastrzega sobie ocenę takiego wyroku pod kątem zgodności z niemiecką konstytucją, czyli niemiecki Trybunał dostrzega ten problem i widzi, daje sygnał Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej: do naszych sądów proszę nie zaglądać, bo my tutaj sprawujemy pieczę w naszym państwie, w Niemczech. Więc tu mamy do czynienia z takimi naprawdę poważnymi procesami w integracji europejskiej, natomiast co do sądów i reformy sądów w Polsce, no konsekwentnie musimy ją realizować. W części rzeczy w imię kompromisu i ich pokazania, że nie jesteśmy nastawieni tylko na spór, właśnie w tej kwestii te przepisy zostały jakby uchylone, a żeby pokazać, że mamy dobrą wolę. Jednak Komisja Europejska próbuje potwierdzić przed Trybunałem Sprawiedliwości, a Trybunał Sprawiedliwości próbuje te kompetencje Unii w sprawach sądów sobie tak naprawdę utrwalić takimi orzeczeniami. I to jest niebezpieczny proces, w którym konsekwentnie musimy tutaj w tych trybach procesowych z Trybunałem się spierać.
To w jakim wymiarze TSUE ma prawo oceniać organizację i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości i status sędziów w państwie członkowskim? To jedna ze spraw. Jest jeszcze druga, jakże istotna. To polscy sędziowie, którzy pominęli polskie konstytucyjne organy i napisali skargi do organu unijnego. Czy wolno w swoich sprawach pytać z pominięciem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, czy jakaś polska ustawa jest zgodna z konstytucją? Czy jest to postępowanie zgodne z traktatami?
Porządek prawny w Polsce obowiązujący, który sytuuje konstytucję najwyżej z wszystkich aktów prawnych, wyżej nawet według niektórych ekspertów w kluczowych sprawach, oczywiście od różnych umów międzynarodowych, traktaty unijne. Więc tutaj zresztą jest to odwieczny spór między trybunałami krajowymi a unijnym o to, które jest wyżej. I niemiecki trybunał jasno w tych sprawach sądowych powiedział: my jesteśmy nad Unią Europejską, bo tu są Niemcy, tu są nasze sądy, my nie przekazywaliśmy takich kompetencji Unii Europejskiej. A sędziowie polscy, którzy próbują wyprowadzać sprawy dotyczące właśnie wewnętrznych spraw polskich, które są zastrzeżone dla oceny Trybunału Konstytucyjnego na forum Unii Europejskiej, pokazują niestety, w mojej opinii, niektórzy z tych sędziów swoje tak naprawdę zaangażowanie w politykę, próbę kreowania prawa w Polsce, które jest zastrzeżone dla demokratycznie wybranego parlamentu. I oczywiście są też różne sprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym Polskim, które również mogą mieć wpływ na przyszłe orzeczenia, kształtowanie się tego rozstrzygnięcia ostatecznego tego sporu. My na pewno jesteśmy zdeterminowani, by walczyć o reformę sądów w Polsce.
Jest wyrok, to pewnie właśnie pytanie o konsekwencje tego wyroku i kolejna sprawa, jak on będzie rzutował na dalszą reformę wymiaru sprawiedliwości w Polsce.
No przede wszystkim przepisy zostały uchylone, więc nie ma potrzeby jakby stosowania tego wyroku. On jest taką jakby bardziej wytyczną, gdyby Parlament Polski albo inne parlamenty w innych państwach unijnych próbowały takie przepisy wprowadzać. No to jest istotne. Tutaj kluczowym problemem była kwestia wieku, a nie kwestia wpływu ministra sprawiedliwości czy jakiegoś rzekomego upolitycznienia sądownictwa. Trybunał Sprawiedliwości oparł się na kwestii wieku tylko i wyłącznie, a w tej kwestii dotyczącej tych wpływów rzekomych, wpływów politycznych na sądownictwo, wręcz potwierdził możliwość wprowadzania takich przepisów, a nie na odwrót, jak oczekiwała opozycja. Więc to, wbrew pozorom, jest sygnał, że nasza determinacja w obronie interesów Polski przynosi pewne efekty w postaci takiej, że Trybunał jednak nie ma odwagi, by pójść tak daleko, jak oczekują niektóre tak zwane autorytety prawne w Polsce.
Kolejna sprawa. Pan Stanisław Piotrowicz, pani Krystyna Pawłowicz i pani Elżbieta Chojna-Duch zostali zgłoszeni jako kandydaci Klubu Prawa i Sprawiedliwości na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I kandydatury te spotkały się z falą krytyki ze strony opozycji, która zresztą nie zgłosiła swoich kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego.
Czy opozycja chciałaby po prostu, żebyśmy może wybierali z grona sędzia Żurek, sędzia Tuleja, może pana Matczaka wybrać do Trybunału Konstytucyjnego? Wtedy opozycja przyklaskiwałaby, bo przecież najwyższe urzędy w Polsce i w szczególności te wymagające prawniczej wiedzy mają być zastrzeżone dla wybranego grona osób, które popierają obecną opozycję. Pani profesor Pawłowicz jest wybitnym profesorem prawa, której wizerunek medialny niestety albo przez lata w sposób złośliwy często zniekształcany. Jest to osoba wysoce kompetentna, kompetentna, która całą swoją karierę zawodową i pracą dla Polski zasłużyłaby pełnić tak zaszczytną funkcję jak sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Również droga naukowa i postawa pani profesor Hojny-Duch, która nie bała się ujawnić kulis tego, jak lekceważono problemy ze ściągalnością VAT-u przed komisją VAT-owską, pokazuje, że jest osobą, która cieszy się niezależnością, niezawisłością, która jest potrzebna do wykonywania takiej funkcji. Również niedoceniane przez opozycję i zniekształcane są kompetencje pana Stanisława Piotrowicza, który był wieloletnim posłem, jest naprawdę osobą doświadczoną, jeśli chodzi o legislację. I niewątpliwie ma wymierne zasługi w pracy nad reformą wymiaru sprawiedliwości w Polsce, więc to są w mojej opinii nad wyraz trafione kandydatury. Oczywiście opozycja wolałaby, żeby prawnicy popierający ją byli w Trybunale Konstytucyjnym, bo tak sobie przyjęli, że ten Trybunał jest zastrzeżony niejako dla ich środowiska. Niestety dla nich, ale wyborcy w Polsce zdecydowali, że rządzi Prawo i Sprawiedliwość i zgodnie z tym mandatem ma prawo desygnować kandydatów do takich organów jak Trybunał Konstytucyjny i odbywać to w zgodzie z procedurą i w zgodzie tak naprawdę z werdyktem wyborców, zarówno w 2015 roku, jak i sprzed 3 tygodni.
Panie ministrze, serdecznie dziękuję za rozmowę na antenie Radia Maria.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem w aktualnościach dnia był pan Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości.